Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat obietnica, historia, którą napisało życie. Temat taki bardzo obrazowy, moglibyśmy powiedzieć, ale dlaczego taki temat i w jaki sposób podejmiemy. Pewnie nie dokończymy tego tematu, ale podejmiemy bardzo ważne zagadnienia i historie, które chcemy dzisiaj przedstawić. To już z naszym gościem. Witamy serdecznie ksiądz Arkadiusz Paśnik, współautor książki o tym tytule, ale też proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Lublinie. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich telewidzów, radiosłuchaczy. Witam ojca. Tak, dzisiaj podejmiemy trochę historyczny temat obietnicy, historii, którą napisało życie, która jest dziełem mojej babci, ale także jakimś głębokim pochyleniem się wobec wszystkich osób, które przeszły piekło zesłania, różnych miejsc kaźni. Taki też był zamysł pisania tej książki, aby pochylić się i oddać należny szacunek osobom, które przeżyły to piekło.
Obietnica to już pierwsze takie zaskakujące słowo w tej książce i tytuł niejako, główny tytuł tej książki. O jaką obietnicę chodzi?
Nawet chodzi o dwie obietnice. Moja babcia w roku 1940, było to dokładnie 10 lutego, została w bestialski sposób wywieziona z własnego domu. Było to w Andrzejówce na Wołyniu. Tam mieszkała cała rodzina Świderskich i tam pewnego poranka wtargnęli do domu Sowieci. Powiedzieli, macie 40 minut na spakowanie się, przesiedlamy was w inną obłość, będziecie mieszkać gdzie indziej. Babcia myślała, że to jakiś żart sąsiadów, kolegów, bo to przecież byli znajomi ludzie. Zaczęła pakować pakunki, kiedy Sowieci zaczęli krzyczeć i grozić bronią. Młodsze rodzeństwo, pięcioro młodszego rodzeństwa wsadziła na sanie i przy 40-stopniowym mrozie ruszyli na stację. Babcia myślała, że to jakiś zły sen, że jeszcze się nie obudziła ze snu. Wraz z ojcem, mamy mojej babci wtedy nie było w domu. Była u swojej najstarszej córki. Wywieźli ich najpierw na jakąś stację. Tam ich zgromadzili w jednym pomieszczeniu. Potem gnano ich przez noc, dzień i noc do stacji. A stamtąd, babcia opowiada, jechali 3 miesiące pociągiem do Archangelska. Mówi, że były takie momenty, w których trzeba było uważać, by nie siedzieć blisko ściany wagonu, ponieważ przymarzały ubrania, włosy. Co poranek Sowieci przychodzili i wynosili zwłoki zmarłych. Babcia opowiadała, że jechała z nimi pani Kawecka, która miała malutkie dziecko, że dziecko bardzo płakało. Pewnego poranka zamilkło. Sowiet przyszedł, zabrał dziecko. Nawet nie mogła go pochować, pogrzebać. Babcia, kiedy dojechali do Archangielska, do takiej miejscowości Wostoczno, to tam w tej miejscowości opuszczono ich, powiedziano, tutaj będziecie żyć, tu będziecie umierać, tu zdechniecie. I 17-letnia dziewczyna pracowała przy wyrębie lasów, przy wyrębie 100-letnich sosen przez 2 blisko lata. I tam pracując, tam żyjąc, zobaczyła, że jeżeli nie podejmie jakiejś pracy, jakiegoś nie będzie miała pomysłu, to młodsze rodzeństwo zginie. Zaczęła robić na drutach skarpety, czapki dla żołnierzy. Za to otrzymywała jedzenie. Można powiedzieć, że moja babcia uratowała swoje młodsze rodzeństwo także w jakiś sposób swojego ojca. Stała się matką dla tego młodszego rodzeństwa. I w roku 41 w grudniu oznajmiono im, że przesiedlają ich w inną obłaść, całkiem inny rejon, w dżambulski rejon, dzisiaj w okolicach miasta Aumaaty. Tam miesiąc jechali pociągiem i tam, kiedy dotarli do tego miejsca, pognano ich w nocy 25 kilometrów i porzucono na stepie. I powiedzieli im, że tutaj jest wasze miejsce, tutaj jest koniec waszej drogi. Zaczęli budować lepianki, zaczęli organizować sobie jakieś życie. W nocy przychodzili Sowieci, brali na przesłuchania. Babcia mu opowiadała, że w nocy wyciągali poszczególne osoby, że raz Sowiet uderzał pięścią w stół, raz pięścią w twarz, że wybito jej wtedy wiele zębów, zmasakrowano ją, młodą 17-letnią dziewczynę. Co jeszcze się tam działo, nigdy nie ośmieliłem się zapytać. Babcia nigdy więcej nie opowiadała. W tej grupie było ponad 12 rodzin przywiezionych z Wołynia i żadna z tych rodzin, żadna z osób nie podpisała tego obywatelstwa ZSRR, chociaż byli bardzo nękani. I babcie za to, jak inne osoby dorosłe, skazano na 2 lata więzienia. Wyrok, tę sprawkę mam do dzisiaj zachowaną, babcia ją przywiozła. Jest jako relikwia rodzinna, dokument, w którym zostaje skazana na 2 lata pozbawienia wolności w bardzo ostrym więzieniu za to, że nie chciała podpisać obywatelstwa ZSRR. I pomimo, chcę bardzo ważną rzecz podkreślić, pomimo świadomości, że jeżeli nie podpisze, to pójdzie do więzienia, może skazać w jakiś sposób na śmierć wręcz swoje młodsze rodzeństwo, to miłość do ojczyzny była o wiele silniejsza i nie podpisała obywatelstwa, bo mówi, miałam zawsze w głowie słowa mojego ojca. Bóg, honor, ojczyzna. Jeżeli te 3 wartości stracicie, to nie będziecie mieli po co żyć.
Tak, księże, z jednej strony właśnie groźba tego, że ta kara więzienia, a z drugiej strony no, jakaś tam nadzieja, że przyjmując obywatelstwo, no, to życie będzie trochę lepiej wyglądało, niż wygląda na tym zesłaniu, prawda? A mimo to babcia, którą pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie,
babcia
nie powiedzieliśmy tego, to nasz błąd. Babcia jest współautorką tej książki, tak pani Henryka Paśnik. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wieku nie będziemy przypominali, ale już niestety...
Ale myślę, że warto, ponieważ babcia niedawno skończyła 95 lat, jest dla nas wielkim autorytetem, jest jakimś drogowskazem niosącym przesłanie miłości mimo wszystko. Takim wcieleniem, współczesnym wcieleniem Hioba. Dlatego też w książce oparliśmy cytaty właśnie na księdze Hioba, bo babcia bardzo przypomina Hioba. Ale wracając do tego, o co ojciec pyta. Tak, dla mnie jest to niebywałe, bo sam wielokrotnie stawiałem się w takiej sytuacji, co bym zrobił i trudno, to jest trudne do pojęcia. Natomiast to wychowanie rodzinne dało bardzo mocny kręgosłup moralny, taki jak miała Inka, że dla niej nie było dylematu, gdzie inni mieli dylematy. Babcia zdecydowała się na więzienie. Została wywieziona ponad 300 kilometrów od miejsca zesłania i tam przebywała 2 lata. Potem ją wypuszczono. Wróciła w połowie na piechotę z tamtego miejsca do kołchozu. I kiedy wróciła, i tutaj, bo tak szerzej odpowiadam na pierwsze pytanie ojca, zaczyna się odpowiedź na pytanie o pierwszą obietnicę, bo ich było tak naprawdę 2. Babcia wraca, dowiaduje się od swojego rodzeństwa, że tata nie żyje. Że przyszli Sowieci, powiedzieli wasz ojciec zdechł i leży tam pod płotem, idźcie go pochować. Więc dzieci poszły, małe dzieci, kilkunastoletnie, poszły, położyły ojca na jesionkę, zaciągnęły na tej jesionce na tak zwany cmentarz, ponieważ to było miejsce na stepie, gdzie chowano zesłańców. wykopali dzieci ręcznie, rękami dół i zakopali ojca, jak umieli, tak się pomodlili. Babcia tego słucha po powrocie i wtedy w sercu babci rodzi się poczucie winy, które przez wiele lat ją nie opuściło. Poczucie winy, które brzmi, że to ja jestem winna temu, że ojciec nie żyje, bo gdybym podpisała, uratowałabym go. Dlatego ośmieliliśmy się z babcią powiedzieć bardzo trudną tezę, że tak naprawdę wojny nie kończą się nigdy. Że jeżeli skończy się nawet ta wojna zbrojna, to jednak ta wojna w duszy, w sercu pozostaje na zawsze. Moja babcia do dziś dnia ma taki lęk, że prosi dzieci, wnuki, żeby kupiły chleb, bo musi być w domu chleb, żeby w nocy był w domu chleb. I że mówi, że chociaż minęło już ponad 70 lat, to wciąż pędzi we śnie pociągiem bestią. Widzi twarze oprawców. Chociaż wszystko wybaczyła, to jednak nie może się uwolnić od tego znamienia, tej rany, jaką niesie w swoim sercu. I wtedy pada pierwsza obietnica, kiedy babcia na cmentarzu słyszy od swoich dzieci, jak umarł ojciec, jak został pochowany. Mówi, tato, wrócę tutaj po ciebie, jeżeli uda mi się wrócić do ojczyzny i zabiorę cię do Polski. Robi to także w przeddzień powrotu. Biegnie na cmentarz i mówi, tato, jeżeli będzie taka możliwość, wrócę i zabiorę cię do Polski. Ale nigdy nie spełnia tej obietnicy. I przy jednym ze spotkań rodzinnych, nie wiem, wielkanocnym czy bożonarodzeniowym, babcia otwiera swoje serce przed dziećmi, wnukami. Ale to nie jest czas i miejsce, żeby wtedy o tym rozmawiać. I wtedy słyszę, że babcia szuka powiernika swojej historii. Więc jadę do niej po świętach i mówię, babcia, chętnie tego posłucham. Babcia zaczyna opowiadać, ja notuję, nagrywam, ale gubię się w tych wszystkich opowieściach. Mówię, babciu, może byś to spisywała. I babcia zaczyna opisywać. Powstaje w przeciągu może 3-4 tygodni, 6 aż zeszytów, czyli ogromnie wartościowy dokument historyczny, który uznałem za mój obowiązek ocalić od zapomnienia. Żeby wyrazić nie tylko cierpienie i jakby pochylić się i uszanować cierpienie babci, ale w osobie babci wszystkich Sybiraków, zesłańców, ludzi, którzy może do dziś dnia żyją, może w tej chwili słuchają opowieści osoby, która nie ma z tym nic wspólnego oprócz dziedzictwa, które niesie i które jest mi tak bliskie, że czasami mam wrażenie, że ja tam byłem na tym zesłaniu, że uczestniczyłem w tym wszystkim. Wyprzedzę troszkę, powiem, jaka była druga obietnica, żeby się nasi telewidzowie i radiosłuchacze nie zgubili w tej opowieści. Moja babcia na zesłaniu wyszła za mąż, za Grigoria Aganisiana, Ormianina z Erywania, który był zesłańcem, tak jak babcia, ten sam los, jak babcia pędził tam. Tam zrodziła się miłość, miłość sobie radzi nawet z wojną, tak jak widzieliśmy to w Powstaniu Warszawskim, prawda, i w innych miejscach, gdzie wydawałoby się, że nie ma miejsca
nie ma
na miłość.
Na
takie uczucia. Ale jednak i zakochują się w sobie, pobierają się. Babcia jest w 7 miesiącu ciąży, kiedy jest możliwość powrotu do Polski.
I kolejny dylemat.
Idą, chcą, oczywiście mają plany, że razem wracają do Polski, ale okazuje się, że Grisza jest obywatelem ZSRR i takiej możliwości nie ma. Więc rozstają się na stacji Czu. Jest to dnia 11 kwietnia 1946 roku. Tego nie wiedzieli wtedy, ale rozstali się na zawsze. I już nigdy się nie zobaczyli. I wtedy w domu babci, w jej zaciszu, kiedy wysłuchałem całą historię, babcia mówi, jeszcze muszę ci coś powiedzieć, że ja nie umrę spokojnie, jeżeli nie spełnię tej obietnicy, bo ja dałam słowo, ale go nie dotrzymałam. Pojechałem z tym do domu, nie bywałem ciężarem, jestem kapłanem, więc poszedłem przed Najświętszy Sakrament, Panu Bogu to wszystko oddać. I przyszła mi myśl do głowy, że może nie spełnisz tej obietnicy, ale może warto spróbować. Może warto tam pojechać. I proszę sobie wyobrazić, że z moim przyjacielem, księdzem Maćkiem, zorganizowaliśmy trochę na wariackich papierach taką wyprawę w nieznane. I pojechaliśmy, przemierzając prawie 5,5 tysiąca kilometrów koleją, najpierw przez Moskwę, aż dojechaliśmy blisko chińskiej granicy do miejscowości Chu, tam, gdzie w okolice tego miejsca. Najpierw do Aumaty, bardzo szlachetni ojcowie franciszkanie nas tam przyjęli i znaleźliśmy człowieka, tubylca, który nas zawiózł na ten step 300 kilometrów. To też było błogosławieństwo, bo bez niego byśmy się tam nie dostali, to byłoby niemożliwe. Ten człowiek zgodził się za dość duże pieniądze, ale kiedy nam towarzyszył przez cały dzień, o czym za chwilę opowiem, to na koniec dnia, kiedy wróciliśmy w środku nocy, powiedział, że on nie chce żadnych pieniędzy, że on jest tak ubogacony tym, co on zobaczył, i więc byliśmy w takim niemałym szoku. Pojechaliśmy o świcie, przed świtem jeszcze słońce nie wstało, i dojechaliśmy do tego miejsca na step. Moja mama spuentowała, że nikogo tam nie było. Jak żeśmy wyszli z samochodu, to jacyś ludzie zaczęli się gromadzić, ale jak zobaczyli, że mój kolega filmuje kamerą, to zaczęli uciekać ci ludzie. Mhm. Ale wyszedł taki dziadzio starszy i moja mama mówi, on tam stoi i czeka. Czekał na ciebie. Ja zacząłem z nim rozmawiać. Czy tutaj byli zesłańcy? A on mówi, że tak, że żyli tutaj. Różne narodowości, nawet Niemcy, nawet Czeczeni, prawda? Ormianie, Polacy. Pokaż mi to miejsce, bo ja obiecałem mojej babci, że ja pojadę, odnajdę mojego dziadka, opowiadam mu historię i zabiorę go do Polski. A on mówi, chodź ze mną na cmentarz. Pokazuje mi miejsce 100 metrów na 100 metrów. Mówi, w 1955 roku przyjechali tutaj Sowieci, zaorali wszystkie kołchozy, wszystkie lepianki. Zrównali z ziemią, zatarli ślady po tym miejscu. Ja byłem małym chłopcem, ale ja wiem, gdzie był cmentarz. Ja ci pokażę. I prowadzi mnie na to miejsce. Są zapadliny, wzniesienia. Widać, że taki teren, jakby no, były tam kiedyś może mogiły. I mówię, ja widzę, że ty jesteś księdzem. On był muzułmaninem. Mówi, ja ciebie rozumiem, że ty chcesz dziadka znaleźć, ale ty go nie znajdziesz. On tu jest gdzieś. Ogarnia mnie taka złość, gniew, że jestem w tym miejscu, ale no nie mogę. Ale zresztą tak się zastanawiam, co ja chciałem stąd wziąć. Przecież nawet jakbym znalazł jego kości, miał tę pewność, to przecież nikt by mnie nie przepuścił przez granicę. I tak się zastanawiam, co chciałem. No. I zaczynam zbierać z każdego metra tego stepu tę ziemię do przygotowanego naczynia. Ten człowiek płacze, zbiera ze mną tą ziemię. Rozmawiamy i wtedy padają takie słowa, że tutaj żył także mój dziadek, Grigori Aganisian. On mówi, tak, żyją Aganisianie tutaj obok wiosce. No to ja mówię, to jedźmy. Zajeżdżamy do domu, do tej obok wioski. Ta wioska się nazywa Moyun Kum. Zajeżdżamy, wychodzi młoda Ormianka, kobieta, piękna kobieta, i mówi, pytamy ją, czy tutaj żył Grigori Aganisian. Ona mówi, że tak. Ja pytam się, czy żyje. Mówi, że nie. A mówi, ale co, o co chodzi? Co się dzieje? I ten pan, później się dowiedziałem, jak się nazywa, Abdul Ali, mówi, to rodzina chyba przyjechała. Zaczyna tłumaczyć. Mhm. Więc ta Ormianka woła swoją mamę, staruszkę, panią Agnesę, i mówi, opowiada jej, co się dzieje. I ona mówi, czy jest rebionek, czy jest dziecko, bo ona tak zdrobnienie mówi, bo Fienia, nie Henia, tylko Fienia, jak wyjeżdżała, to była w ciąży. Mhm. Ja mówię, że jest moja mama. I ta kobieta takim pięknym językiem rosyjskim mówi, że to od Boga dar dzisiaj dany, dzień, że myśmy się znaleźli, że myśmy się spotkali, że myśmy, że ty nas odnalazłeś, no tak niemal na końcu świata.
I niemal, no tak po ludzku przypadkowo, tak no znalazł się jakiś człowiek, który kogoś tam znał. I
ludzie uciekali od nas, nikt nie chciał z nami rozmawiać. Jeszcze mówię do Maćka, schowaj tą kamerę, podejdziemy jakoś. Zaczniemy rozmawiać, tylko ten jeden staruszek, który od nas nie uciekał. Zapraszają nas do domu, są łzy, oni dzwonią po rodzinie. Okazuje się, że ta pani Agnesa, staruszka, ma 9 dzieci. Te dzieci przyjeżdżają za chwilę, jest straszne zamieszanie w tym domu. Całujemy się tam, ściskamy. Ja mówię, czy jest zdjęcie jakieś? Bo moja mama nigdy nie widziała swojego ojca. Babcia co prawda miała zdjęcie od Griszy, ale jak jechała, wracała do Polski, to na Ukrainie ostrzelano ten pociąg i wszystkich zabrano z pociągu. I później już nie wrócili do tych wagonów. Wszystko przepadło. Mm-hmm. I mama nigdy nie zobaczyła swojego ojca. Tutaj może zatrzymam na chwilę historię, bo chcę powiedzieć taką... A może to później dopowiem, ale ojciec mnie naprowadzi. Więc jesteśmy w tym momencie, gdzie ta pani Agnesa wychodzi przed dom. I rozmawiamy, ona nas zaprasza do domu, pytam o to zdjęcie, ona wyciąga zdjęcia, oglądamy zdjęcia i jest takie zdjęcie i ona mówi, to jest twój dziadek. I pytam się, czy mogę to zdjęcie wziąć, a ona mówi, to jest twoje, ono na ciebie czekało. Pokażę to zdjęcie, to jest zwykły człowiek, ale dla nas niezwykły, bo to jest mój dziadek, Grigori Aganisyan. Ormianin z Erywania, którego po raz pierwszy tam, w tym domu Aganisyanów zobaczyłem. Nazwaliśmy historię obietnicę, historię, która napisała życie, ponieważ ta historia, nikt by jej nie wymyślił. To życie napisało, żeby syn matce własnej pokazał zdjęcie jej ojca.
Właśnie, ta dygresja, którą też ja chciałem jakby wywołać, nie często się zdarza taka historia, że mama czy żona, kobieta widzi swojego ojca, w którego zdjęcie przywozi jej syn, tak?
Tak. Właśnie, ale zanim opowiem, kiedy wróciłem do Lublina, do domu i kiedy pokazałem mamie, powiem, że moja mama, może mi to wybaczy, ale że chcę, bo chcę tą historię dać wszystkim ludziom, nosiła w sercu taki lęk, czy aby na pewno jest dzieckiem miłości. Mhm. Czy przypadkiem babcia nie zmyśliła tej historii, żeby ukryć jakąś tajemnicę przed córką, żeby jeszcze nie pogłębiać cierpienia. Myślę, że domyślamy się, o czym chcę powiedzieć. I żyła w takim napięciu, w takim lęku. Chciała wierzyć w tą historię, ale kiedy zobaczyła zdjęcia, kiedy usłyszała historię, którą ja jej opowiedziałam, to moja mama uwolniła się od tego lęku. To też jest bardzo ważne. Oglądamy zdjęcia. Wracam do tego domu u Agnesy. Oglądamy te zdjęcia. Zdjęcie za zdjęciem. I na odwrocie jednego zdjęcia przypominam o obietnicy, że Grisza mówił, odnajdę cię na końcu świata. I na odwrocie jednego zdjęcia jest taki napis w języku łamanym, języku rosyjskim, którym było bardzo trudno odczytać nawet tłumaczom przysięgłym, no ale to jest ten tekst. Oczywiście to jest kopia, powiększyłem to, żeby jest to naszą pamiątką rodzinną.
Co jest napisane?
I na tym zdjęciu jest napisane, na pamiątkę mojej kochanej żony Heni, jej mąż Grigori, pamiętaj o mnie i nigdy nie zapomnij. Twój na zawsze, Grisza, Moyun Kum, 10 marca 1949 rok. Mhm. Czyli wtedy jeszcze mama, babcia o tym nie wie, spełnia się druga obietnica, ponieważ Grisza odnajduje swoją żonę, chociaż w taki dziwny sposób, że przez wnuka, że ten list dociera. Jestem w szoku, trudno mi jest tam jakoś zebrać myśli. Ksiądz Maciek mówi, zadzwońmy do Polski, dzwonimy i opowiadamy, co się dzieje. Babcia nie może mówić, płacze. Znaczy, teraz się boję o babcie, co się z babcią dzieje, jak tego słucha. Agnesa mówi, nie denerwujcie się. On odnalazł, znalazł Griszę i Grisza ciebie znalazł. Napisał Grisza do ciebie list, piękny, miłosny list. On ci to wszystko przywiezie, to wszystko twoje. Nie denerwuj się, Henia. Babcia nie może rozmawiać, rozłączamy się.
Ze wzruszenia.
Pani, tak, ze wzruszenia. Pani Agnesa nas tam przyjmuje pięknie. Za chwilę musimy wracać. Jest czas, ten pan, który nas przywiózł, musi wracać, bo to jest 300 kilometrów w jedną stronę. Jeszcze żeśmy się nie przywitali, już się musimy żegnać. Ten Abdul Ali mówi, zrobię ci prezent. Ten człowiek, który nam towarzyszy w tym dniu. Pójdziemy na ten step, gdzie twój dziadek zginął, gdzie umarł. Przejdziesz tą, pomodlisz się, przejdziesz tę drogę. Oni jechali samochodem, a ja na takim skrótem przeszedłem. Taki Bogu byłem wdzięczny. Mówi, chodź do mnie, zjesz coś. Tam jadłem ten chleb, rosło mi to w gardle, ten chleb i jego. I tak sobie myślę, że właśnie tego chleba zabrakło dla mojego dziadka. Ja dzisiaj tutaj jem u ludzi, którzy tam się narodzili na tej ziemi, że to wszystko jakoś takie to wszystko jest nie, no nieogarnione, wiesz, jakieś mistyczne przeżycie. I mówi, ja też ci chcę podziękować. Ty mnie już zaskoczył, ten Abdul Ali. A mówię, ale za co? To ja dziękuję panu. On mówi, ja też ci dziękuję, bo ja też dzisiaj spłacam dług wobec zesłańców. Mhm. Nie chciał powiedzieć nic więcej, tylko tyle. Potem długo stał na drodze, machał nam na pożegnanie. Wróciliśmy do Almaty w nocy. Prawie nic, żeśmy nie rozmawiali wracając do domu. I rano, jak się obudziłem, to od razu poszedłem sprawdzić, czy mam te zdjęcia, czy mi się to nie śniło. Więc spełniły się te dwie obietnice. Wróciłem do Lublina i wcześniej się przygotowałem, zrobiłem kserokopię tych zdjęć, żeby nie zostawić babci i mamy tylko z opowieścią, ale także ze zdjęciami. Mama czekała na zdjęcie ojca. Babcia wzięła zdjęcie, tak długo patrzyła na Griszę, przecierała, przytulała jak ikonę, całowała. Bałem się o babcię, czy się coś nie stanie. Mama wzięła zdjęcie, zaczęła chodzić po mieszkaniu i mówi, tak sobie go wyobrażałam, bardzo podobnie sobie go wyobrażałam. Babcia jej opowiadała, jak wyglądał. I wtedy takie ogarnęło mnie taki pokój wewnętrzny, że Bóg daje łaskę spełnienia, nawet nie spełnienia, tylko ja stałem się takim nawet nie osobą, która spełniła obietnicę, tylko kimś, kto był takim nośnikiem, trochę takim listonoszem tej obietnicy, że ona, jak była prawdziwa, szczera, to ona w jakiś sposób się spełni zawsze i wypełniła się w życiu mamy i babci. Babcia dzisiaj ma pokój serca, jest spełnioną osobą. Co tutaj przywiozłem także do studia, ziemię z grobu Griszy. Każdy z rodziny, kto zechciał, to dostał fragment tego stepu kazachstańskiego. Tutaj go pokażę. I babcia, kiedy przychodzi rocznica śmierci, bo wiemy, kiedy umarli, to zapala lampkę przy tej garstce skibie ziemi i modli się za swoich najbliższych. W jaki sposób ta druga obietnica się sprawdza, że zabiorę cię do domu, prawda? Bo to gdzieś z jego grobu jest ta ziemia. Ale to chodzi o sam fakt tego bycia. I babcia prosi, że jak umrę, to wstawcie mi to do trumny, tę skibę ziemi, żebyśmy byli razem. Ta historia jest nie tylko historią mojej babci. W niej zawierają się historie wielu, bo nie chcę być pyszny, powiedzieć wszystkich zesłańców, ale wielu ludzi, którzy przeszli piekło i którzy może nie mieli tego szczęścia, żeby powiedzieć o tym głośno i gdzieś w zaciszu swojego domu, może teraz słuchają tej opowieści i gdzieś może wokół kręci się łza. Chylę przed wami czoła i z całego serca wam dziękuję za wasze świadectwo. Mam stuprocentową pewność, że to, że dzisiaj tutaj siedzę, że żyjemy w takim kraju wolnym, jest waszą zasługą i że dobro, które uczyniliście, nie przeminęło i że ono trwa i jestem przekonany, że będzie trwało.
To tylko namiastka, to co ksiądz Arkadiusz powiedział. Ja pokażę może książkę. Obietnica, historia, którą napisało życie w Można ją znaleźć również w księgarni Fundacji Nasza Przyszłość, więc też zachęcamy, zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby w całości przeczytać te no, niesamowite strony, które no, miałem okazję też bardzo szybko, ale też przewertować, to w Fundacji Nasza Przyszłość można znaleźć tę książkę. Ona jest jakby w dwóch częściach, w kilku, ale w takich dwóch głównych, czyli pierwsza część wspomnienia babci tak. Spisane przez księdza również,
tak, tak.
Prawda? To, co babcia mówiła, tutaj jest zawarte, a druga część to tak. Jakby opis tej wyprawy, tej niesamowitej tak
jest. Książka jest też opatrzona wieloma zdjęciami. Te wszystkie, to co pokazałem, tylko namiastkę pokazałem tutaj, ale jest wiele dokumentów, jest wiele zdjęć, które tutaj się znalazły. I najciekawszym chyba takim dokumentem jest pamiętnik, który babcia pisała, jadąc z Sybiru do Kazachstanu. I szukaliśmy do książki takiego rytmu, żeby książka wystukiwała jakiś rytm. I na różne sposoby, żeby miała taką wiążącą, takie echo wiążące. I kiedyś przez przypadek mówię, przecież tego nie trzeba szukać. Ten pędzący pociąg jest takim rytmem. Babcia i ten głód, ten tniący głód, to babcia
raz
mówi...
Raz tak. To zdanie, że znowu nie było chleba, czy nie mieliśmy chleba, nie otrzymaliśmy ileś tam dni już bez chleba, tak? Trudno sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację.
To jest chyba nie do opisania. Babcia mówi, gdyby miałaby wybuchnąć wojna, to prosiłaby Boga, chociaż jest głęboko wierzącą osobą, żeby umarła. Że ona nie wyobraża sobie, że i nie chciałaby, żeby ktokolwiek sobie wyobraził, co to znaczy wojna i co to znaczy głód. Mówi, chciałam najeść się chociaż raz do syta i nie szkoda mi by było umierać. Dlatego ta trauma, która przeniosła się także, że babcia no, prosi o ten chleb, żeby był w domu. Babcia przeżywa też taką samotność, ponieważ mając 95 lat, z naszej rodziny i bliskich przyjaciół już nikt nie żyje. I ona trochę sama została z tą historią. A wiemy, że jest taki syndrom, że ludzie, którzy przeżyli zesłanie, najlepiej się czują wśród tych, którzy też doświadczyli tego. Tak. Kiedyś pamiętam takie zdarzenie, mój wujek z kolei, który przeżył, jej brat młodszy, przeżył to zesłanie, mówi, babcia przyszedł do babci, babcia mówi, słuchaj, pamiętasz jak to było i zaczyna rozmawiać, a wujek miał taką traumę, że mówi, Heniu, przestań, bo wyjdę. Wujek nigdy, nawet jak na jego pogrzebie powiedziałem dzieciom, że był Sybirakiem, zesłańcem, że dał świadectwo prawdzie, to oni mówią, Arek, co ty opowiadasz? Tata nigdy o tym nie powiedział, nie? Tak zamknął to w sobie. Miał taki uraz, że nigdy do tego nie wrócił. Nadmienię, że wszyscy, całe rodzeństwo przeżyło. Wrócili część do Polski, część z armią Andersa, przedostała się do Kanady i niektóre dzieci babcia zobaczyła dopiero w latach 60., kiedy byli obywatelami Kanady, wtedy mogli przyjechać do Polski. Bardzo smutny jest też moment powrotu do Polski, co miało być najszczęśliwszym momentem, to był bardzo smutny, bo kiedy wrócili do kraju w roku 1946, były obowiązkowe spotkania partyjne, na które babcia musiała chodzić. I na jednym z takich spotkań babcia opowiada takie zdarzenie, że jej kolega, który był z nią na zesłaniu, tę samą biedę przeżywał. Na zebraniu partyjnym wychwalał Związek Radziecki, opowiadał, jak to Sowieci pomagali zesłańcom i tak dalej. Po spotkaniu babcia podeszła i mówi, słuchaj, nie będę już mówił imienia, słuchaj, co ty opowiadasz? Przecież wiesz, jak było, jakby nie Kazachowie i tubylcy, ci wszyscy ludzie, to byśmy z głodu, my byśmy nie wrócili. Przycisnął ją do ściany, złapał za szyję i mówi, zamknij się, bo cię zabiję. To wszystko było zbudowane na takim kłamstwie. Mój wujek, który był takim buńczucznym człowiekiem, kiedyś zaczął opowiadać, że był na zesłaniu gdzieś publicznie, więc przywieźli go fioletowego do domu, tak skatowanego. Oczywiście przez Polaków. Tak. I to jest...
To była wersja.
No tak. Cieszymy się, że dziś możemy żyć w takim świecie. chodzę po szkołach z tym przesłaniem, zapraszają mnie różne placówki i łza się wokół kręci, jak dzieci, młodzież gimnazjalna, czasami mówimy, że trudna, słucha z tego z takim zapartym tchem i mówi: proszę księdza, ja po tym spotkaniu pojechałem do swojej babci i ją wypytywałem o historię, czy do prababci, i że przeszukiwałem szuflady, bo ja też bym chciał ocalić coś od zapomnienia. Mówię: synku, nawet by mi to do głowy nie przyszło, że obietnica może w takim kierunku, może kogoś otworzyć właśnie, chociaż główne przesłanie jest ocalić od zapomnienia i złożyć hołd zesłańcom. Taki też jest, taka jest dedykacja też tej książki.
Zaprosimy naszych widzów i słuchaczy. Obietnica, historia, którą napisał o życiu ksiądz Arkadiusz Paśnik, współautor książki, jest z nami. A ja zapraszam teraz Państwa do tego, by zatelefonować, podzielić się refleksją, może własną historią. Słuchacze i widzowie z Polski Północnej, 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i 14, druga końcówka, i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszam bardzo gorąco do rozmów. I takie pytanie, księże, księdza zdaniem, ale też w babci. Do kogo ta książka jest adresowana? Czy kto powinien tę książkę na pewno przeczytać obowiązkowo?
Tak jak powiedziałem na początku, to był hołd babci złożony. Dużo ludzi mówi, że powinna być przetłumaczona na obce języki, przynajmniej na język niemiecki, rosyjski, angielski. Myślę, że w dużym stopniu ja bym ją dedykował młodemu pokoleniu. Bo kiedy młodzi ludzie naprawdę pochylą się nad tą książką, to są w szoku i pytają, czy może babcia to mi wybaczy, bo jej tego nigdy nie mówiłem, czy babcia przypadkiem nie zmyśliła tej historii, nie? Ja mówię: nie, synku, tak się wydarzyło, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego przeżyć, nie? I że czy babcia nie ma nienawiści w sercu, że nie mogą tego zrozumieć. Ja bym dedykował tę książkę wszystkim ludziom, ale w sposób szczególny temu młodemu pokoleniu. Tak starałem się ją napisać, żeby nie podzielić społeczeństwa na Kainów i Ablów, bo to jest najłatwiejszy podział. Źli i dobrze. Ja nikogo nie oceniam. Ja próbujemy opowiedzieć historię najobiektywniej jak się da, tej subiektywnej wizji. Ale zawsze jest mi daleki podział na Kainów i Ablów. Ci byli źli, czy niedobrzy? Ja nie wiem, kim bym był, gdybym wtedy tam żył. Natomiast jest to próba, może się narażę, nie wiem, ale także wyciągnięcia dłoni w stronę krzywdziciela, bo tego nauczyła nas babcia, że ten, który bije pięścią po twarzy, jest o wiele bardziej nieszczęśliwym człowiekiem niż ten, który te razy przyjmuje. Więc takim ludziom bym dedykował tę książkę.
Dziękuję. Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze Ci widzę.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Ojcu i bardzo, bardzo serdecznie księdzu, gościowi naszym. Mówi Kazimierz z Kalisza.
Witamy.
Mam 92 rok życia w tej chwili i powiem szczerze, że łez nie powstrzymałam, słuchając opowiadania. Dlatego, że tak, no krótko powiem, doświadczyłam nie zesłania w tym kierunku, ale 12 lat wybuchła wojna, 14 rok wysiedlenie i nędza, głód na Lubelszczyźnie, żeby tam też jakoś przetrwać. Wylądowałam w Warszawie, gdzie pracowałam, do wybuchu powstania. Potem uczestnictwo, prawda, powstanie. Po cudem ze Starówki ocalałam i tam, stamtąd oczywiście sześć nas młodych osób zabrano oczywiście na wykończenie. Tak samo wieziono nas w tych, prawda, bydlęcych wagonach z dziurą w podłodze i zabierano tylko zwłoki pod, aż, prawda, do Niemiec, do odlewni żelaza, tam do Felbertu. To jest, prawda, ta część bardzo przemysłowa, taka bogata część nadrenia Niemiec. I właśnie, ponieważ wieziono nas, prawda, właściwie tygodniami, bo zabierano tylko zwłoki, a chociaż błagały, prawda, moje współwięźniarki o wodę, chociażby wodę, ale niestety mówiono nam, że wyście sobie i tak jedziecie po śmierć, boście sobie w powstaniu warszawskim na to zasłużyły. I oczywiście potem ta bardzo ciężka praca, ponad siły, naprawdę ponad nasze siły, poza tym lokum, jakiś baruk, prawda, wszy nas chciały zjeść, zasnąć mimo głodu i zmęczenia, to jeszcze te wszy. W każdym razie cudem, tak jak z tego powstania kilkakrotnie ocalałam, tak i tam cudem ocalałyśmy. Tam pobyt jeszcze po wyzwoleniu przez Amerykanów jeden rok. Dlatego, że wśród tych, prawda, w obozie w Solingen ponad 4500 ludzi, tam było nas, prawda, Amerykanie opiekowali się nami, to byli również Rosjanie, którzy nam opowiadali, kto to Beria, kto to Kaganowicz, prawda, i tak Kaganowicz. I całą historię, prawda, jaka w Rosji jest po tej rewolucji. A więc nasza Polska nie była wolna. Nie chcieliśmy, baliśmy się wracać, ponieważ nie można było nawiązać tak kontaktu, czy moja rodzina żyje, czy nie. Wahałam się, bo wiele takich ludzi jak ja wyjechało w drugą stronę świata, ale ponieważ ja bardzo tęskniłam za ojczyzną, za rodziną, wróciłam mimo wszystko w 1946 roku do kraju. I tutaj, tak jak kiedyś właśnie taka nieznana uczestniczka powstania napisała, kto raz przeżył wolność powstańczej Warszawy, ten nigdy nie potrafi być już niewolnikiem. Ja to faktycznie doświadczyłam na własnej osobie, prawda? I całe życie, niestety, ale pod prąd, w ciężkich warunkach, ale przede wszystkim to straszliwe uczucie głodu, ciężkiej pracy, głodu. To, jeśli ktoś nie doświadczył tego, nie jest w stanie absolutnie zrozumieć. Więc ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Napisałam życiorys, ale przez wiele lat nie chciał nikt tego wydać, nikt. I teraz jest to wydane, ale to jest cząstka tego, co ja przeżyłam, a resztę tak jak naszego gościa, babcia, noszę w sercu zamknięta to wszystko, bo nawet wielu nie chce wierzyć w to. A to, co bym powiedziała, tym bardziej by nie uwierzyli, co doświadczyłam, bo tam w tym krótkim życiu, że się nie dało się tego napisać wszystkiego, nie nadało się to nawet do opublikowania, czego doświadczyłam. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Postaram się nabyć tą książkę i życzę obfitych łask Bożych. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy Pani Kazimiero. Tu też mi się skojarzyło od razu, że Pani Kazimiera mówi, że no, nikt by w to nie uwierzył, a dzięki Bogu jeszcze żyją tacy świadkowie, jak Pani Kazimiera czy Pani Henryka, którzy mówią o tym. Mogą usiąść, powiedzieć, dać świadectwo o tym, co przeżyli i też, no, to, co Pani Kazimiera powiedziała, nawet nie wszystko da się powiedzieć, jakie tam było piekło, jaka tam była nieludzka ziemia, tak się zresztą też o tym mówi.
Tak właśnie, ja też chylę czoła przed Panią Kazimierą, tak jakbym babcię swoją słyszał, podobny nawet głos i podobna ta cała historia. Więc Bogu tylko dziękować, że mamy taką możliwość, żeby opowiadając, wlewać do serca tych wszystkich ludzi taką, może mam bardzo wielką intencję, taki balsam też, że to nie przeszło bez echa, że to jest żywe i że to nie jest tak, że to nas nie dotyczy, że Ja mam tak głęboko wszedłem w tę historię, że czasami myślę, że tam byłem, że przeżyłem to całe zesłanie, bo znam to wszystko od podszewki. I cóż ja mam? Oprócz kapłaństwa i świadectwa życia babci, to ja nic nie mam. I to dziedzictwo, które niosę, kościoła, kapłaństwo i dziedzictwo mojej babci, to jest cały potencjał, który ja mam. To jest drogowskaz na życie. Jeżeli ona, która przeszła takie piekło, gdzie wybito jej zęby, może skrzywdzono ją jeszcze bardziej w różny sposób, o rzeczach, których nie opisała, i ona dzisiaj ma jasną duszę, wybaczyła, to jest dla mnie ogromnie wysoko postawiona poprzeczka. I nigdy nie dorośniemy, ale dziękujemy Bogu, że taką osobę mamy. I dziękujemy także tej możliwości, jaką daje Telewizja Trwam, Radio Maryja, że tak szeroka grupa ludzi może usłyszeć i przejrzeć się w tym. I to właśnie mówię w sposób szczególny do ludzi starszych. Serca wam błogosławię i dziękuję za wasze świadectwo, za każdą obronę wartości, jaką jest Polska.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Alicja
z Gliwic. Chciałam, po raz pierwszy w ogóle dzwonię do jakiejkolwiek telewizji, w jakiejkolwiek sprawie. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem bardzo poruszona, wzruszona tym, co usłyszałam. Po prostu, no, powiem szczerze, że trudno łzy opanować. I chciałam powiedzieć, że moją rodzinę omijały wszystkie te nieszczęścia, tak się składało. Jesteśmy rodziną, która jest bardzo ze sobą zżyta. Tradycje rodzinne są utrzymywane. Wspomnienia babci, dziadków, rodziców odeszłych już. Także przekazujemy to swoim dzieciom, wnukom, prawnukom już w tej chwili. Natomiast no, to, co przeżyłam w tej chwili, to po prostu jest nie do opisania i nie do przekazania. Chciałam serdecznie podziękować, bo to wzbogaci jak gdyby no, historię, którą znamy, bo znamy ją już i z książek, i z reportaży, felietonów, ze wszystkiego. Natomiast ta historia, którą napisał życie, no bardzo mnie wstrząsnęła i serdecznie dziękuję. Na pewno wypożyczę książkę, próbuję zdobyć i poszerzę wiedzę na ten temat. I jeszcze chciałam powiedzieć, że takie ciepło, które emanuje z księdza, z gościa naszego dzisiejszego, jest po prostu no wspaniałe. I myślę, że mimo tych wszystkich no, życiowych takich kolei i nieszczęść, które dotknęło rodzinę, ta pogoda ducha i ten spokój wewnętrzny, który emanuje z ekranu i z tego, co usłyszałam, jest po prostu budujące dla tych, którzy tak jak ja mieli szczęście, że ominęło nas te nieszczęścia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę i dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, pani Alicjo. Ksiądz Arkadiusz, parę słów, komentarza.
Dziękuję za takie piękne słowa i jestem też poruszony, bo z nieukrywanym lękiem tutaj przyjechałem. Zawsze się tego obawiałem, bo historia przerasta nas wszystkich i żeby też ją, nawet kiedy wziąłem długopis do ręki ją pisać, to też od razu to do mnie przyszło, że czy ty nie skrzywdzisz tej historii, prawda, że może i jeżeli takie słyszę apele zwrotne, tak jak tutaj, to tylko serce się raduje. I też właśnie cieszę się, że pani raduje się tym, że było dobrze wszystko w domu, prawda, że rodzina była szczęśliwa, to bardzo, bardzo dobrze. Ale każda historia jakoś, ja też mam swoją historię, każdy z nas niesie jakieś dziedzictwo. I dzisiaj po latach, też już mam swoje lata, to mogę powiedzieć, że gdyby można było cofnąć czas, to chyba nie chciałbym mieć ja innej historii, ponieważ w niej się jakoś odnalazłem. I że zawsze nawet z najbardziej makabrycznej historii, to mówi moja babcia, bez słów to mówi, można wyciągnąć jakieś dobro. Właśnie to, że można dać świadectwo prawdzie. I dzisiaj się tak dużo mówi, co robić, jak ewangelizować współczesnego młodego człowieka, jak dawać świadectwo, jakich słów używać, jakich może technik. Ja zawsze widzę moją babcię, która jest bardzo skromna, delikatna, która niewiele mówi, I jeżeli wolno mi w ogóle mówić o ewangelizacji, to trzeba skupić się na swoim życiu, na nawracaniu własnego serca. Chyba nie ma nic bardziej ewangelizującego, jak my nawracamy samych siebie i tym emanujemy. I taka jest moja babcia, ona to pokazała całym sobą. Ona, nigdy nie słyszałem z jej ust krytyki, oceny, jakiegoś przekleństwa, jakiegoś złego słowa na oprawców. Zawsze z szacunkiem, że ci panowie weszli, czy ten pan mnie uderzył, prawda? Że to jest niebywałe i to jest dla mnie, no tak jak powiedziałem, taka jasna droga, po której aby tylko iść, prawda?
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria się kłania. Ja chciałam bardzo podziękować za możliwość właśnie wysłuchania tego wszystkiego, a chciałam tylko powiedzieć coś takiego. Jestem córką. Moja mama przeszła straszne życie na Podolu. Była świadkiem tych wszystkich rzezi i w ogóle cudem uciekła i w ogóle. No w każdym razie ja chciałam tylko to powiedzieć, że moja mama była w takiej traumie, czego ja w ogóle nie rozumiałam. Wystarczyło, że gdzieś coś puknęło, huknęło, a mama już mnie budziła. A mama potrafiła siedzieć do rana, no wreszcie wstałaś, mówi, ubieraj się, bo tam strzelają, a po prostu niedaleko strzelnica jest. Do mamy to nie docierało w ogóle. Nie opowiadała mi historii rodziny, nie opowiadała mi o niczym. Ja już byłam mężatką. Jak usłyszałam, jak mój wujek z moją mamą po cichu w nocy rozmawiali i płakali. Wujek mówił o przymarzającej brodzie do drzewa i w ogóle ja dopiero wtedy oczy zrobiłam, że mama coś takiego przeżyła. I dopiero zrozumiałam, bo tylko tyle mi powiedziała, że dziadek, jak się zaczęło to wszystko z Rosjanami, to kazał szóstce swoich dzieci uklęknąć i przysięgać na Biblię, że się nigdy nie zapiszą do partii, że nigdy nie będą. To tylko tyle mi mama powiedziała. A ja nie wiedziałam, dlaczego reagowała tak, a nie inaczej, gdy ja jej się chwaliłam legitymacją przyjaźni polsko-radzieckiej, kiedy nie pozwalała mi w ogóle, nawet harcerstwo to nie było dla niej dobre. Bez przerwy była przerażona. Ja w tym wszystkim musiałam funkcjonować i powiem, że to było po prostu straszne. Moja mama byłaby przeszczęśliwa, gdyby mogła to słyszeć wszystko. Bo do śmierci pytała się mnie, czy Polska tu wróci, czy Polska wróci, czy będzie dla niej Polska. To po prostu było tam, gdzie się urodziła, gdzie się wychowała. Jeszcze raz wielki Bóg zapłaci.
My bardzo dziękujemy Pani za te piękne słowa.
Zapłać, Pani Mario, dziękujemy serdecznie. No właśnie, księże Arkadiuszu, takie pytanie się też gdzieś rodzi, bo słuchamy tych świadectw. Jedni ludzie chcą opowiedzieć historię, tak jak babcia i chwała za to babci, że no zdobyła się, bo chociaż też pewnie nie było i nie jest dla niej łatwe mówienie o tym, bo to ona nie opowiada filmu, na którym była, który jej się podobał albo nie podobał, tylko opowiada swoje życie tragiczne. Ale są też osoby, które, tak jak tutaj słyszeliśmy z ust Pani Marii, że mama no nie chciała o tym mówić. Jakaś blokada, czy no nie psychologizując, bo to chyba nie o to chodzi, czy jakieś wyparcie, czy coś takiego, ale no, też chyba no coś naturalnego, że ktoś może nie chce tych ran rozdrapywać.
Tak, dlatego trzeba być ustami drugiego człowieka. I ci, którzy mogą opowiedzieć, niech to opowiedzą. I trzeba uklęknąć przed tą tajemnicą. To tak jak anioł, który przychodził do Maryi i jakby Maryja rozważa wszystko w swoim sercu i tam ma taką celę, w której się spotyka z Bogiem. I nawet ewangeliści tam nie mają dostępu, tylko muszą się zatrzymać przed tą tajemnicą. Że Maryja, jak pięknie puentuje ewangeliści, wszystko rozważała w sercu swoim, tak? I już nie potrafią pójść dalej. I dlatego każdy człowiek jest wielką tajemnicą i najwrażliwszą istotą na świecie jest człowiek. Więc dlatego najłatwiej jest go zranić. I że trzeba uszanować to, że ktoś nie chce, to jest złe słowo, nie potrafi opowiedzieć tej historii i nie wolno robić tego na siłę, bo to ma odwrotny skutek. Może zabić właśnie tego człowieka. Dlatego kiedy babcia była gotowa, bo mówiła o tym, nawet publicznie, wtedy ja też to poczułem, że mogę stać się tym powiernikiem, ale dopiero w tym momencie. Dlatego też taka przestroga, żeby nie wyciągać na siłę z kogoś, prawda, pewnej wiedzy. Ale zachęcam do dopytywania. Do proponowania opowiedzenia w ramach rodziny, bo ja nigdy nie sądziłem, że obietnica może być tak poczytną książką. Może to pysznie brzmi, ale nie o to mi chodzi tutaj, tylko że chciałem ją napisać, tak jak mówię, dla babci przede wszystkim. I właśnie może to, że ktoś otworzy te usta, to więcej osób usłyszę, tak jak panie, które do nas dzisiaj tutaj zadzwoniły i tyle osób mogło usłyszeć ich historię, ich ból z różnej perspektywy, prawda, patrząc na tę tajemnicę. No, powiem tak, że na przykład dla starszych osób edycja Świętego Pawła wydała piękny, nawet trudno powiedzieć, że to jest audiobook, to jest takie słuchowisko obietnicy i sam dzisiaj jadąc tutaj słuchałem tej książki, żeby się jeszcze lepiej może przygotować, jadąc pociągiem tutaj wysłuchałem tej historii, to po prostu mnie to aż poraziło, ta droga chwilę mi przeszła, ponad 400 kilometrów tutaj drogi, można sobie tego po prostu posłuchać także jako słuchowiska. I raz jeszcze chylę czoła przed wszystkimi zesłańcami, tymi osobami, które dzisiaj słuchają i pochyliły się nad historią mojej babci. W imieniu mojej babci takie podziękowanie kieruję do wszystkich.
Mhm. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Mówi Anna Skielc.
Witamy.
Bardzo dziękuję księdzu za tą historię opisaną o swojej rodzinie. Ja jestem wnuczką też Sybiraków. Rodzina mamy była wwieziona w Kazachstan 13 kwietnia 1940 roku ze względu na to, że babcia miała brata rodzonego kapitana Wojska Polskiego, który zginął w Charkowie. I ich 7 osób wywieziono w Kazachstan, wieś Ozerki. I tam ona umarła i brat najmłodszy mamy. A rodzina ojca była osadnikami i była wywieziona 10 lutego 1940 roku na Ural. I tam umiera też dziadek ze strony ojca. To razem 3 osoby leżą na Syberii i wujek leży w Charkowie. Ja mam spisany życiorys rodziny ojca i rodziny matki. I często idę na lekcje historii do szkół, do domu opieki, w różnych spotkaniach opisuję życiorys, życie moich dziadków. I pokazuję zdjęcia, pokazuję te zeszyty, te spisane dane z Kazachstanu. Moja ciotka szła szlakiem Andersa i z sierotami przedostała się do Meksyku i wyszła za mąż, mieszkała w Kanadzie, ale przed śmiercią chciała wrócić do Kielc, do Polski, umrzeć w Polsce. I ona kazała mi napisać życiorys i historię Kazachstanu. I ja tą historię mam spisaną. Jestem świadkiem historii. i po prostu dalej kontynuuję tą pamięć o moich dziadkach. Nie mogę mówić dalej. Bardzo jestem wzruszona i bardzo dziękuję za to, że mogłam się dodzwonić jeszcze. I jeszcze dziękuję za to, że mogłam coś powiedzieć i dalej pracować dla rodziny katyńskiej, dla rodziny sybirackiej. Jestem zadowolona za tą pracę społeczną. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani. No i dalej tak trzymać, można powiedzieć, czyli mówić, chodzić, bo to dla mnie teraz tak słucham i trochę tak mi żal, bo ja nie miałem takiej historii w szkole. Mieliśmy podręczniki bardzo dobre też. Natomiast no to jest chyba najlepsza historia. Mówienie o konkretnych osobach, świadkach, którzy przeżyli, mówienie o nich, jeżeli oni już sami, tak jak ksiądz mówił też kilkakrotnie, być ich głosem. Bo oni często już też nie mogą mówić, bo tak jak tutaj pani Anna wspomniała, może ich zatyka, tak mówiąc kolokwialnie, czyli coś ściska wewnętrznie, że trudno wypowiedzieć, ale właśnie mówić o konkretnych ludziach.
Tak, no to już mówiłem o tym, że kiedy idziemy do szkół, właśnie to są nawet 3 klasy. Ostatnio w Lublinie byłem w szkole, byłem trochę przerażony, bo były 3 klasy gimnazjalne. I wchodzę tam na korytarz i po prostu niemalże się rozpłakałem, bo tam wszystko przygotowane, zdjęcia babci na ścianach, gdzie dzieci mają książki. Mówię, to jest jakiś sketch, czy wy się wygłupiacie, czy to jest prawda. Oni patrzą na mnie ze zdziwieniem takim. To może ja mniej wierzyłem, że ich to porusza, że ich tak to bardzo zadawali pytania. Byli naprawdę bardzo skupieni. Widziałem, że ci nauczyciele nie musieli nikogo tam pilnować. Tak wiele się trudnych może słów słyszę czasami o młodzieży. Dlaczego
może
tak jest?
Tak jest, że tak. Oni chcą tego, a nie ma tych, którzy...
Tak,
którzy
znaczy pewna osoba... znaczy może powiem tak, że uważam, że jeżeli coś jest prawdziwe, głębokie, to na pewno skupia, bo to jest wartością. Coś, co jest bezwartościowe, to człowiek się nudzi, on nie chce tego słuchać. Ale jeżeli coś ma jakąś głęboką wartość, tak jak na przykład świadectwo Inki, ona nie powiedziała, boli mnie, zabierzcie, jestem młoda, chcę do domu, chcę żyć, chcę realizować marzenia. Ona powiedziała, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Mając niespełna 18 lat, ona wiedziała, co to znaczy zachować się jak trzeba. Tak? Ona to wiedziała. Dlaczego? Bo to jest dziedzictwo, które ona niosła. Ona nie wypowiedziała tego tylko od siebie, ale ona tak została wychowana. Więc kiedy się tam już znalazła w tym piekle, tak jak moja babcia, to ona wiedziała, jak się trzeba zachować i tak się zachowała. Obroniła godność, obroniła polskość i młody człowiek słucha, no ma tego smartfona, patrzy w tego smartfona, ale zaczyna drugim uchem słuchać i zaczyna to go poruszać. I może jakoś konfrontować światy, widzieć ten swój świat i ten świat kogoś, kogo życie miało ogromny sens, chociaż było naznaczone bólem. Widzę, że coraz więcej, nie wiem, nie prowadzę żadnych badań, ale że coraz więcej ludzi chce jakoś głęboko przeżyć życie. Zresztą zawsze to żeśmy chcieli. I trzeba takich punktów zapalnych, takich poruszeń, prawda? I nie trzeba ich wymyślać, jakichś tworzyć fikcyjnych historii, które gdzieś tam obrastają w jakieś nadzwyczajności. Bo opowiadać prawdę i w takim kluczu, że jeżeli historia drugiego człowieka, który staje przede mną, nie jest święta, to daj mu święty spokój. To nie opowiadaj tej historii. Musimy być doprowadzić do tego, do jakby... przeżycia świętości drugiego człowieka, niekłamanej. Właśnie taka jest moja babcia. Ona może nawet robi oczy teraz, że ja to mówię, że ona może nawet nie uczyła tego z wyrachowania jakiegoś, prawda, tylko babcia zawsze ma czas, zawsze wysłucha wszystkich, pochyli się nad każdym, dla każdego ma dobre słowo, jakąś pomoc. Ja to widzę od dziecka i zawsze chciałem, wiedziałem, że ja chcę tak żyć. chcę mieć i że nie ciekawi mnie, że ktoś ma coś tam innego. Ja chcę przejść tak przez życie, żeby nikomu nie odebrać nadziei, a wręcz przeciwnie, żeby ją dać.
Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon, uda się. Prosimy bardzo. Halo?
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja też myślałam, że dużo mogę powiedzieć, ponieważ jestem córką. Moi obydwaj rodzice byli na Syberii, to znaczy z innych rejonów, ponieważ mama była z Zaleszczyk, Polski byłej, a teraz już. A tato z okolic Lidy. No i tam losy ich później połączyły, kiedy wrócili jako sieroty, już mogę tak powiedzieć, do Polski, do Malciecka. Nie mogę mówić, bo jestem wzruszona. I chyba więcej nic nie powiem, ale dziękuję księdzu za tą historię. Tylko słyszałam już tą historię drugi raz, nie wiem, chyba też na antenie. I brakuje mi w tym pewnie, książkę jeszcze zdobędę.
Telewizji Lublin.
O swojej historii już więcej nie powiem, bo jestem zbyt mocno wzruszona. A chciałam wrócić do tych wspomnień właśnie babci, księdza. Kim była ta pani starsza, którą tam właśnie ksiądz spotkał? To jakoś nie umknęło mi to.
Tak, bardzo trudno jest
to
tak
tyle.
Dziękujemy pani bardzo. Bardzo trudno jest opowiedzieć całą historię i wszystkie postacie grające tutaj, pojawiające się na tej scenie tych wydarzeń wojennych. Ale pani Agnesa jest żoną Żory, czyli rodzonego brata mojego dziadka, prawda? Żona jego. I dlatego pamięta tę historię. Ona właśnie urodziła 9 dzieci. I ona właśnie, to ona zapytała mnie, czy jest to dziecko. Czy jest dziecko, bo Henia pojechała, wyjeżdżała, była w zaawansowanej ciąży. Jeżeli pozwolicie, to pokażę babcię. Tutaj właśnie w książce jest zdjęcie babci, bo i mojej mamy. Moja mama taka młodziutka tutaj o ormiańskich takich rysach, a to jest moja babcia, która tak właśnie, taka pełna pokoju, radości, spełnienia. Macha tutaj wszystkim. A to jest moja mama.
Dziękuję bardzo. Kończy nam się czas, księże Arkadiuszu. Jeszcze 3 minutki do końca. Jak podsumować te nasze dzisiejsze rozmowy? Ja mam problem. Może ksiądz...
Może dlatego, że są to rozmowy niedokończone, prawda? I mamy wszyscy problem i chyba tego się nie da podsumować. To musi zostać otwarte. Myślę, że aż do końca dziejów to zostanie otwarta karta. Może takim podsumowaniem może być list, który babcia napisała, jak się o wszystkim dowiedziała, kiedy przyjechałam do Lublina. To babcia napisała list do Griszy. Takie podziękowanie. Oczywiście nie wysłaliśmy tego listu. On jest zamieszczony w książce. W książce jest kilka listów bardzo poruszających, napisanych także do osób zmarłych. Ale przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wierzymy w świętych obcowanie. Jeżeli pozwoli ojciec, to przeczytałbym ten list na jako podsumowanie czegoś, czego podsumować się nie da do końca. Babcia pisze do swojego Griszy. Kochany, dziękuję ci za zdjęcie i za te kilka słów, które na odwrocie swej fotografii napisałeś. Dotarły do mnie dopiero wczoraj, po 64 latach. Czekałam, warto było czekać. Przywiózł mi je mój i twój wnuk. Bardzo mi żal, że tak młodo musiałeś żegnać się z tym światem. Miał zaledwie 29 lat. Nasza córka Halinka urodziła 2 synów. Jeden z nich postanowił odnaleźć naszą rodzinę w Kazachstanie. Dzięki Bogu dziś znam wasze losy. Twój wnuk był na grobie mojego taty, który leży na stepie w Enbeku. Pamiętasz, jak chodziliśmy tam razem? Dużo mam ci do opisania. Tak dużo. Spotkamy się już niedługo. przyjdę do ciebie i wszystko ci opowiem. Cieszę się, że Aganisjanie tak serdecznie przyjęli naszego wnuka. Raduje się moje serce, że nawiedził twój i rodziców grób, że modlił się nad mogiłą Żorki oraz że w twoim domu odprawił mszę świętą o pokój twojej duszy. Modlę się za ciebie, za wszystkich zesłańców, o wieczne zbawienie. Kochany, do zobaczenia już w wieczności. Henia.
Bardzo dziękuję. Obietnica, historia, którą napisało życie, część tej obietnicy, część tej historii mogliśmy w ciągu tej, no tych 70 minut, to nie jest mało czasu, ale mało czasu, żeby opowiedzieć wszystko dokładnie. Raz jeszcze pokażę obietnicę. Do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość również, dlatego zachęcamy, zapraszamy Państwa, żeby sięgnąć po tę historię w całości. A chyba warto, po tym co usłyszeliśmy z ust księdza, z ust babci przed momentem, ale też z ust naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję, również, że ksiądz zechciał przyjechać i też tą historią się podzielić i ją spisać przede wszystkim, bo to jest...
Również z całego serca dziękuję za możliwość spotkania się i raz jeszcze chylę czoła przed wszystkimi zesłańcami i wszystkimi ludźmi dobrej woli. Zapłać.
Bardzo dziękuję. No i Państwu oczywiście bardzo dziękujemy za uwagę, zarówno widzom telewizji Trwam, jak i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.